Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa, 1 lutego. Spór między partiami opozycji w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym przyczynił się do powstania szeregu diagnoz na temat powodów, dla których PiS wciąż, czy też znów, ma szansę na trzecią kadencję. Jedni twierdzą, że opozycja za mało współpracuje, inni, że jej partie są do siebie zbyt podobne. Ktoś powie, że największym problemem opozycji jest brak programu, inny, że wcale nie jest on szczególnie potrzebny. Nie mogliśmy przepuścić tej okazji, więc w dzisiejszym odcinku przedstawimy listę 7 grzechów opozycji, w które wierzymy bądź nie, ale posłużą nam one jako przyczynek do rozmowy. Zapraszam na nasłuch. A ze mną są dzisiaj Wojtek Szacki i Joanna Sawicka. Słuchajcie, zacznijmy od mojego ulubionego tematu, czyli od wspólnych list. Ale chciałem do niego podejść trochę inaczej niż słuchacze może mogliby się spodziewać. Mianowicie nie od strony stwierdzenia, że opozycja powinna iść razem, czy nie powinna iść razem w którąkolwiek stronę, tylko od takiej strony, że dalsze gadanie na ten temat to straszne marnowanie czasu i trzeba było zamknąć ten temat jakiś czas temu, przynajmniej w domenie publicznej, i powiedzieć, nie gadamy o tym, albo postanowić w którąś stronę i nie zajmować czasu i przestrzeni umysłowej wyborców tymi dywagacjami.
Zgadzam się, że w tym momencie ten temat nie służy nikomu na opozycji. Natomiast był taki moment, w którym temat wspólnych list był korzystny dla Platformy. To znaczy wzmacniał jej pozycję, pozwalał jej mówić to, co chcieli usłyszeć wyborcy, bo przypomnijmy, że większość opozycyjnych wyborców oczekuje tej wspólnej listy. I to było szczególnie widoczne w grudniu i listopadzie 2022 roku. Platforma bardzo silnie kolportowała ten temat. Donald Tusk groził opozycji, że jeżeli się nie dogadają, to Platforma pójdzie sama i będzie zwalczać nie tylko PiS, ale w konsekwencji również będzie rywalizować z innymi partiami opozycji po to, żeby samodzielnie pokonać PiS. I rzeczywiście wprowadzało to tych mniejszych partnerów opozycyjnych do takiej defensywy. Natomiast teraz, w momencie, kiedy opozycja się ze sobą pokłóciła przy okazji głosowania nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, temat wspólnych list pokazuje, jak bardzo opozycja jest podzielona i w tym momencie żadna z tych partii na tym nie korzysta, tylko wszystkie tracą. Po prostu ten temat służy temu, żeby pokazać, że partie opozycyjne zajmują się przede wszystkim sobą, a nie tym, co chcą zaproponować Polakom po wyborach. Inna kwestia jest taka, że nie dość, że ten temat jest niekorzystny wizerunkowo teraz dla opozycji, to też jest po prostu za wcześnie. To znaczy ja widzę i rozumiem dlaczego i przypuszczam, że wszyscy opozycyjni politycy mniej więcej rozumieją, dlaczego Szymon Hołownia nie chce jeszcze teraz decydować o formule startu. To znaczy dla niego jest najbardziej korzystny osobny start, ale w momencie, kiedy nie będzie miał innego wyjścia, to pójdzie razem. Tylko że teraz jeszcze nie może o tym zdecydować. Więc najlepiej dla opozycji by było, gdyby zajęła się czymś innym, zajęła się jakimś takim pozytywnym przekazem i wróciła do tematu w kwietniu, w maju, bo tak naprawdę to jest ten moment, kiedy będą zapadać decyzje. Przypomnijmy, że przy poprzednich wyborach decyzje na temat koalicji wyborczych, czy to mowa o wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, czy tych takich mniejszych koalicjach, które się stworzyły w wyborach parlamentarnych też w 2019, ale jesienią, te decyzje zapadały na krótko przed początkiem oficjalnej kampanii wyborczej.
No po wielu już latach debat o wspólnych listach, bo to już w poprzedniej kadencji przecież mieliśmy cały serial z tym związany, zakończony jakąś tam wspólną listą do Parlamentu Europejskiego, potem rozpadem tej wspólnej listy przed wyborami już do Sejmu. No, że po tych wielu latach debat widać, że to głównie o debatę chodziło i o, tak jak Aśka mówiła, o rozgrywki wewnętrzne po stronie opozycyjnej, a nie o rzeczywiste negocjacje. Takich prawdziwych rozmów o wspólnej liście, z tego co wiem, nie było w ogóle ani przez chwilę. Nikt nigdy spośród liderów partii opozycyjnych nie przedstawił swoim partnerom po cichu jakiejś propozycji, która byłaby początkiem, podstawą do rozmów. Więc tak naprawdę cała ta debata, którą ty słusznie chyba uważasz za błąd opozycji.
I niektórych mediów tak naprawdę, też tych przywiązanych do opozycji.
Albo przynajmniej do części opozycji. Służy to głównie celom wewnętrznej rozgrywki, autopromocji, walki o wpływy, zdominowanie mniejszych partnerów. I z tego punktu widzenia, moim zdaniem, jest błędem. Natomiast pytanie, czy to w ogóle jest do uniknięcia, skoro stoją za tym realne interesy partii, to taka Platforma Obywatelska wprowadzała ten temat wspólnej listy świadomie, nie po to, żeby walczyć z PiS-em, tylko po to, żeby utrudnić życie innym partiom. A media się w to oczywiście włączyły, no bo zawsze łatwo zrobić sondaż, który by pokazał, że tyle i tyle procent głosów padłoby na taką wspólną listę, a tyle i tyle procent na listy 3, 4, 2, bo tych kombinacji jest bardzo wiele. No i potem można być cytowanym, można prosić polityków o cytowanie. Ta rozmowa jest lekka, łatwa i przyjemna, tylko że nic z tego nie wynika.
Czyli z takiej perspektywy byśmy się zgodzili, że to jest grzech, jeśli spojrzeć na całą opozycję, ale nie jest grzech, czy też nie był grzech, jeśli spojrzeć na samą Platformę.
Tak, zwłaszcza, że to im pomagało jeszcze w grudniu czy w listopadzie, ale teraz już im nie pomaga, ponieważ wydarzyło się głosowanie w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Natomiast prawda jest też taka, i to mi mówią moi rozmówcy z Platformy dosyć często, ale też słyszę to na tych spotkaniach, które Tusk regularnie odbywa z wyborcami, że elektorat Platformy oczekuje tej wspólnej listy. Oni wprost pytają o to, kiedy wreszcie się dogadacie, kiedy wreszcie stworzy pan wspólną listę na wybory do Sejmu. I nawet jeżeli politycy Platformy nie wierzą w to, że ta lista ostatecznie powstanie, to oni mówią, że muszą pokazać swoim wyborcom, że zrobili praktycznie wszystko. Nawet jeżeli to się nie uda, to oni ze swojej strony zrobili wszystko, żeby spróbować przynajmniej do tego doprowadzić.
Ja tutaj tylko wtrącę, że nie zgadzam się z Aśką w jednej sprawie, czyli nie zgadzam się z tym, że to już Platformie nie służy. Bo moim zdaniem właśnie teraz oni uważają, że mogą zrzucić na Szymona Hołownię odpowiedzialność za to, że tych wspólnych list nie będzie. Nawet dzisiaj się pojawił jeden sondaż, w którym wspólna lista miała, zdaje się, 51% poparcia i zmiażdżyła PiS. I dla Platformy, która zawsze mówiła, że jest za wspólną listą, to będzie narzędzie do tego, żeby tłamsić Polskę 2050 przez najbliższe tygodnie. Tak przynajmniej sądzę. I biorąc pod uwagę te nastroje wśród wielu nie tylko wyborców opozycyjnych, antypisowskich, ale również komentatorów i dziennikarzy, to myślę, że Platforma może jeszcze na tej wspólnej liście korzystać, a Szymon Hołownia traci.
Na takich wewnętrznych rozgrywkach to na pewno jest temat, który wzmacnia Platformę, a osłabia właśnie mniejszych partnerów niechętnych temu rozwiązaniu, ale cała opozycja jest teraz w defensywie. I wydaje mi się, że generalnie dla opozycji byłoby lepiej, gdyby przynajmniej chwilowo zamknęli ten temat i poszli z czymś do przodu, bo Platforma ma gigantyczną przewagę nad innymi partiami opozycyjnymi i utrzyma tę przewagę. Natomiast teraz gra się zaczyna toczyć o coś innego i myślę, że politycy Platformy też to rozumieją.
W mojej głowie jest ziarno albo wręcz kiełek wątpliwości dotyczący tego, czy to szkodzi Szymonowi Hołowni, bo on ewidentnie postanowił grać na odróżnianie się i jest to świadoma decyzja, za którą też coś stoi. Ale przejdźmy do drugiego grzechu, mianowicie opozycja za mało współpracuje. To jest powiązane oczywiście z tym pierwszym tematem, który wam wrzuciłem, ale mam na myśli tutaj bardziej za mało jest wspólnych projektów ustaw, za mało wspólnych deklaracji, inicjatyw i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mamy pewną koordynację dotyczącą tego, jak opozycja głosuje. Głośno było oczywiście ostatnio o sytuacji, w której ta koordynacja nie wyszła, no ale generalnie to jakoś tam działa. Istnieją te zespoły programowe, które gdzieś tam w tle pracują, choć efektów ich prac absolutnie nie widać. No i co wy sądzicie? Czy tej współpracy jest dość, czy nie dość? Czy te partie opozycji powinny się bardziej od siebie odróżniać, czy bardziej do siebie zbliżać?
Ja nie mam tak, że współpracy między opozycją jest za mało. Oni bardzo dużo ze sobą rozmawiają przy okazji każdego posiedzenia Sejmu, spotykają się i ustalają strategię na temat tego, jak głosować, jak się ustosunkować do poszczególnych ustaw. W momencie, kiedy są zgłaszane wnioski o wota nieufności do ministrów, to w większości przypadków cała opozycja się podpisuje. Oczywiście ostatnio wszyscy pamiętamy ten moment, w którym pod wnioskiem o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry nie podpisał się żaden poseł PSL-u, ale potem już zagłosowali razem z opozycją. Oni dużo ze sobą rozmawiają, ale z drugiej strony rozumiem, że składają osobne projekty ustaw, że ta współpraca jest ograniczona, bo jednak oni są różnymi partiami, mówią do różnych typów elektoratów. i chcą się od siebie odróżnić, konkurują między sobą. Elektorat opozycyjny jednak jest dosyć płynny i tutaj na pograniczach praktycznie wszystkich partii one mają sobie do podebrania jakieś grupy wyborców, więc rozumiem, dlaczego tej współpracy nie ma tak bardzo dużo i nie zarzucałabym opozycji tego, że za mało współpracują, chociaż jeżeli mówimy o tym, że oni są teraz w tej politycznej defensywie w związku z tym nieszczęsnym głosowaniem w sprawie Sądu Najwyższego, to być może teraz powinien być ten moment, kiedy wyjdą razem i przedstawią jakiś wspólny pomysł na ileś punktów programowych, które zrealizują, jeżeli przejmą władzę. Jakiś krok do przodu, który pokaże właśnie, że potrafią ze sobą rozmawiać, pomimo że kłócą się w sprawie niektórych ustaw, że potrafią zaprezentować coś pozytywnego i do przodu.
Może pakt senacki, tylko to się wciąż opóźnia.
No może, ale dla mnie pakt senacki to jest coś takiego, co się prawie na pewno zrealizuje i co jest jednak takim politycznym konceptem i polityczną umową, a tutaj miałabym na myśli bardziej jakieś programowe propozycje. To jest coś, co zrealizujemy dla Polaków, jeżeli przejmiemy władzę. W jaki sposób ten kraj się zmieni dzięki temu, że opozycja przejmie władzę?
Ja się generalnie teraz zgadzam z Aśką w tej akurat sprawie, natomiast wydaje mi się, że czasem niektórzy politycy opozycji przekraczają pewną granicę w tej konkurencji, bo konkurencja jest oczywiście istotna, rywalizacja, elektorat, jakieś nawet spory mogą napędzać zainteresowanie tym, co robi opozycja, przyciągać media, pokazują, że to są jednak żywe organizmy różniące się od siebie i w tym nie ma nic złego. No, zaczyna być dla opozycji jako całości groźniej, gdy te konflikty wychodzą poza pewien poziom. I mam wrażenie, że ta nieszczęsna ustawa o Sądzie Najwyższym to był przykład właśnie takiego momentu, gdy sprawy wymknęły się spod kontroli i nie była to po prostu zdrowa konkurencja, tylko coś więcej. I później to, co zrobił Donald Tusk, czyli to ultimatum, które wystosował do Szymona Hołowni dzień przed zjazdem założycielskim Polski 2050, w którym Donald Tusk powiedział, żeby Szymon się zdecydował w ciągu jednego dnia, czy idzie z Platformą jako część jednego bloku, czy nie, no to wykraczało poza dobrosąsiedzkie relacje po stronie opozycyjnej. I teraz tak, zgadzam się, że pakt senacki powinien być już załatwiony, a zwłaszcza powinien być załatwiony po tej awanturze w Sejmie, żeby pokazać, że opozycja wyciągnęła wnioski z tej porażki legislacyjnej. I pokazałaby w ten sposób, że umie współpracować. Można by połączyć to z przedstawieniem iluś kandydatów wspólnych. Nie mówię, żeby od razu 100 okręgów przedstawić w każdym z nich kandydata wspólnego, ale iluś wspólnych kandydatów, jakiś zalążek programu, czym by się ci senatorowie chcieli zajmować. Nie byłoby to wielkie wydarzenie, ale coś by jednak pokazało.
Aśka, wspomniałaś o wątku programowym i bardzo dobrze, bo to jest ten, który chciałbym poruszyć w trzeciej kolejności, jako trzeci grzech. Opozycja nie ma programu. Ten temat wraca często. Ostatnio znowuż było o nim głośniej, jak Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że no, program będzie dostępny w czasie kampanii. I ja tutaj mam takie poczucie, że dość łatwo rozlewa się programowe kłopoty Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej na całą opozycję. Ja, zajmując się lewicą, nie mam poczucia, że tam problem braku programu jest tak dojmujący jak w Platformie Obywatelskiej. Wręcz, że gdyby Lewica miała zmontować teraz na szybko program, to by się jej raczej udało. Pytanie w ogóle, czy ten program jest jakoś szczególnie w tym momencie konieczny, bo są też głosy takie, że to nie będą wybory o programie, tylko to będą głosy o tym, że krwiożerczy PiS zabiera nam wolność i pieniądze i w ogóle wszystko, więc to jest bardzo manichejskie, dobro i zło, a nie program taki, program siaki.
Na pewno Lewicy jest łatwiej stworzyć program niż Platformie Obywatelskiej, bo ma po prostu określony typ wyborców, którzy oczekują określonych rzeczy od swojej partii i ta partia może podążać w którąś jedną konkretną stronę. Może na coś bardziej kłaść naciski, na coś mniej kłaść naciski, natomiast mniej więcej wiadomo, co w takim programie powinno być. Podobnie zresztą jest w PiS-ie. PiS ma dosyć jednolity elektorat. Jak teraz sprawdzałam badania CBOS-u, 80% wyborców PiS-u ma po prostu prawicowe poglądy. Natomiast jeżeli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, no to tam jest 40% lewicowych, 30% centrowych, 20%, jeżeli dobrze pamiętam, prawicowych, jeszcze są ci, którzy nie mają określonych poglądów. I rozumiem kłopoty Koalicji Obywatelskiej w stworzeniu spójnego, dużego programu, w których postulaty poszczególne nie byłyby zniechęcające dla tych poszczególnych, bardzo różnorakich grup wyborców. Z drugiej strony pamiętam też 2014 rok, w którym PiS szykował się powoli do przejęcia władzy. To był początek 2014 roku, jeszcze Donald Tusk był premierem, ale oni stworzyli wtedy taką grubą księgę programową, napisali co chcieliby w tym kraju zmienić. I przyznam szczerze, że nie pamiętam bardzo wielu propozycji i z kampanii, z tej grubej księgi. Natomiast dzięki temu, że mieli kilka chwytliwych haseł w kampanii, to całość złożyła się na taki wizerunek, że to była partia rzeczywiście z pomysłem na przejęcie władzy. Chociaż jakby głównym pewnie postulatem kampanii prezydenckiej i parlamentarnej w 2015 roku to było to 500+, które w dodatku potem się udało zrealizować. No więc Platformie przydałby się jakiś taki zalążek, w sensie jakieś takie spisanie większego pomysłu na rządzenie państwem. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia, żeby spisać te pomysły tak, żeby to nie było zniechęcające do jakiejś części elektoratów, plus trzeba by wymyślić jakieś chwytliwe hasła typu 500+, tylko co innego. I Platforma zresztą pokazuje, że ona jest w stanie stworzyć atrakcyjny program, na przykład ta ich konwencja o klimacie i energetyce z końca listopada ostatniego roku. No to były bardzo ciekawe propozycje i bardzo przemyślane, dobrze przygotowane. Oni są w stanie coś dobrego pokazać i być może to jest początek jakichś takich większych zmian. Natomiast też nie jest dla mnie oczywiste, na ile program sam w sobie jest tym, czego najbardziej oczekują wyborcy. To znaczy w rozmowach moich z politykami Platformy co jakiś czas słyszę, że program to nie jest to, czego chcą wyborcy. Wynika to z tego, że potencjalnie taki program mógłby przynieść partii więcej szkód niż korzyści, pomimo tego, że my jako analitycy, dziennikarze, obserwatorzy sceny politycznej no, oczekujemy tego, żeby główna partia opozycyjna przedstawiała swój całościowy, duży pomysł na rządzenie.
Zanim Wojtek tobie przekaże głos, powiem tylko, że ja się z tobą zgadzam, że może program nie jest najpotrzebniejszą rzeczą, ale bardzo potrzebne jest przekonanie wyborców, że taki program istnieje.
No cóż, ja prezentuję bardzo tradycyjne i być może idealistyczne podejście do tej sprawy i uważam, że partia potrzebuje programu, żeby wygrać wybory i że zwykle jednak partii, które nie miały programu, te wybory przegrywały. I to, co zrobił PiS w 2015 roku, powinno być jakąś wskazówką dla Platformy przez ostatnie lata, już ponad 7 lat, natomiast zdaje się, że nie było. Przeczytałem w najnowszej Polityce interesujący tekst Mariusza Jańskiego, o którym sporo napisał też o grzechach opozycji, bo zdaje się, że teraz jest dobry moment, żeby rozmawiać o słabości opozycji. I redaktor Janicki bardzo wyraźnie napisał, że Platforma potrzebuje jakiegoś hasła nośnego, wynikającego z programu. I można sobie wyobrazić drogę, jaką powinna przejść Platforma, której nie przeszła, zdaje się, i będzie jej trudno teraz ten stracony czas nadrobić, bo takie hasła jak 500+, czy obniżenie wieku emerytalnego, które to hasła bardzo pomogły PiS-owi w kampanii 8 lat temu prawie, wynikały jednak z jakiejś solidniejszej pracy. To nie jest tak, że nagle ktoś wpadł na taki pomysł. 500+ było ideą, która krążyła w różnej postaci po różnych partiach. PJN przez chwilę ją promował jeszcze, zdaje się, że to profesor Auleitner w ogóle wymyślił. I potem PiS zdołał to sobie policzyć, przejąć. Pamiętamy polityków Platformy, którzy drwili z tego programu, że jest to nierealne, że pieniędzy nie ma i nie będzie, powtarzał minister Rostowski.
Trudno zapomnieć przy tym, jak często wiadomości przypominają ten cytat.
No ale co, udało się. No, dlaczego Platforma przez 7 lat nie wymyśliła czegoś podobnie skutecznego, nie mówię podobnego? To nie jest tak, że ten postulat powinien się pojawić 3 miesiące przed wyborami. On powinien, tak jak 500+, pojawić się mniej więcej rok przed wyborami, zrosnąć się z partią, trafić do milionów wyborców, jakoś harmonizować z bieżącymi działaniami tej partii. I tego nie ma. A uważam, że program być może nie jest potrzebny, żeby utrzymać obecne poparcie i wyborcy Platformy obecni i dotychczasowi świetnie sobie radzą z partią, która ten program otwarcie lekceważy i kwestionuje w ogóle potrzebę jego przedstawiania. Pamiętamy, co mówił Donald Tusk o programie, jak wrócił do polityki krajowej, ale być może jednak, żeby urosnąć, Platforma potrzebuje zdobyć trochę nowych wyborców i być może właśnie brak programu ich przed tym powstrzymuje.
A może, i tu grzech czwarty, powstrzymuje ich kłopot z wiarygodnością opozycji. I tutaj mam na myśli takie zapowiedzi polityków opozycji, które się nie sprawdzały, a na których trochę opozycja opierała właśnie swoją wiarygodność. To znaczy, nie wiem, na przykład właśnie, że pieniędzy nie ma i nie będzie, że PiS nas zadłuża na tyle, że zaraz gospodarka się zawali, cokolwiek to zawalenie się miałoby oznaczać. Przed zimą, że węgla nie ma i nie będzie, a jednak okazało się, że był, że pieniędzy z Unii nie będzie, a wciąż są szanse na to, że jednak będą. Że jest szereg takich zapowiedzi, na których opozycja trochę próbuje kapitalizować, a jednak okazuje się, że te kasandryczne przepowiednie się nie sprawdzają. I zastanawiam się, na ile to szkodzi waszym zdaniem wiarygodności tych polityków antypisowskich.
Ja bym chyba osobno potraktowała kwestię węgla i osobno kwestie gospodarcze. No jeszcze inną sprawą jest KPO. Ale z tym węglem to rzeczywiście opozycja przegrzała. Ja pamiętam taki moment jesienią, w którym większość ekspertów, również nasi eksperci z Polityki Insight, przewidywali, że węgla zabraknie i wszyscy się obawiali tej zimy.
Akurat jest lekka.
Ale jednocześnie słychać było głosy już wtedy z PiSu, polityków, którzy mówili, że opozycja przegrzewa ten temat. I prawdopodobnie politycy opozycji powinni już wtedy trochę się przystopować i pomyśleć, że być może wchodzą w grę inne scenariusze. PiS bardzo to zgrabnie rozegrał, dosyć nieładnie też. Mam na myśli to wezwanie z początku września Jarosława Kaczyńskiego, że w obliczu tego, że węgla może zabraknąć, należy palić wszystkim, tylko nie oponami. Mieliśmy potem do czynienia z sytuacją, w których z wysypisk śmieci znikały śmieci, które były zdatne do palenia. To słychać było z różnych województw takie doniesienia. Polacy zaczęli palić różnymi innymi materiałami, nie tylko węglem. Zaczęli oszczędzać węgiel, a przy okazji mamy do czynienia z wyjątkowo łagodną zimą, co sprawiło, że te przewidywania się nie sprawdziły i opozycja powinna była mieć w głowie ten scenariusz i nie przegrzewać nadmiernie tego tematu. Jeżeli chodzi o inflację i gospodarkę, to nie mam poczucia, żeby temat był jakoś nadmiernie przegrzany. Donald Tusk od chyba stycznia zeszłego roku prowadzi taki objazd po kraju, gdzie spotyka się najpierw z pojedynczymi wyborcami, potem z większymi grupami wyborców. Najważniejszym tematem tych spotkań była i jest sytuacja gospodarcza i ta sytuacja jest obiektywnie trudna. Ciężko temu zaprzeczyć. Po prostu poszczególni Polacy mają wielkie trudności. Czy to przedsiębiorcy, czy to po prostu wyborcy, którzy zarabiają mniej. Inflacja ich dobija i Donald Tusk dzięki temu nawiązał kontakt z wyborcami, pokazał im, że zna i rozumie ich problemy i to pozwoliło mu zbudować jakąś tam wiarygodność w oczach takich zwykłych Polaków, którzy borykają się z trudnościami gospodarczymi na co dzień. Inflacja teraz prawdopodobnie zacznie spadać, ale to nie znaczy, że ceny zaczną spadać, tylko ceny po prostu trochę wolniej będą rosły. To znaczy, jeżeli masło w zeszłym roku kosztowało 6 zł, a teraz kosztuje 8 zł powiedzmy, to jesienią nie będzie kosztowało znowu 6 zł, tylko nie wiem, 9,50, może 9. To wciąż będzie bardzo dużo.
Zgadzam się z dużą częścią tego, co powiedziałaś. Pamiętam, jak rozmawiałem, chyba to było dziś pod koniec sierpnia, z jednym z wiceministrów, który bardzo się dziwił, że opozycja tak mocno grzeje temat węgla. On zresztą wtedy mówił, że widać tutaj daleko idące uzależnienie Platformy od tego, co jest w TVN24 zwłaszcza i że to straszenie opozycji końcem świata z powodu braku węgla latem odbije się na niej źle zimą. No i wygląda na to, że rzeczywiście w sprawie węgla i szerzej zimy opozycja przegrała. W sprawie inflacji, no tutaj jest trochę tak, że Polacy się jakoś do niej przyzwyczaili, no, że wdrożyli pewne strategie oszczędnościowe, że być może kupują trochę gorsze produkty, że być może kupują trochę mniej, że rzadziej wychodzą do restauracji. Krótko mówiąc, że troszeczkę obniżyli standard życia, ale potrafią sobie z tym jakoś poradzić. To po pierwsze. Po drugie, tutaj działa cała ta propaganda rządowa, że jest to wyłącznie wina pandemii, wojny, że wszystkie kraje się z tym mierzą. Tutaj propaganda rządowa zapomina umyślnie, że Polska jest wśród krajów o najwyższej inflacji w Unii Europejskiej, ale takie szczegóły już do wielu wyborców nie docierają. Więc ten grzech, o którym ty mówisz i te przykłady, które tutaj zostały pokazane, to jest grzech histeryczności i takiej jednorazowości, akcyjności. Opozycja rzuca się na jakiś temat, eksploatuje go przez 3 dni, używając bardzo ostrego języka, strasząc, że to jest już w zasadzie koniec świata, po czym odpuszcza i rzuca się na jakiś inny temat. Tych końców świata ostatnio było dużo, bo to była inflacja i to była katastrofa ekologiczna w Odrze i węgiel i parę jeszcze innych końców świata można by wymienić. No a potem Mateusz Morawiecki może sobie napisać na Facebooku, że węgiel jest, wzrost gospodarczy jest, a pieniądze z KPO będą. I
innego końca świata nie będzie.
Tak, i coś w tym jest.
To teraz mam dla was 2 nieco konkurencyjne tezy, które są lub może są grzechami 5 i 6. Pierwsza z tez jest taka, że opozycja jest za mało śmiała i łatwo daje się szantażować PiS-owi. Oczywiście tutaj sztandarowym przykładem będzie niedawne głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, ale można tych przykładów znaleźć więcej, jakoś tak nieco szerzej patrząc. No choćby to, że żadna z partii opozycyjnych realnie nie proponuje podwyższenia wieku emerytalnego, co nie jest jakimś niezwykle kontrowersyjnym postulatem, jak się spojrzy na to, gdzie jest wiek emerytalny w innych krajach Europy. No ale wszyscy się boją, że, i to już kontrowersyjny postulat, ale też spokojnie do uzasadnienia, że dałoby się te pieniądze lepiej przeznaczyć, likwidacja 500+, tak? To znaczy, że PiS zaszachował opozycję w pewnych sprawach, a ona boi się wyjść z tej klatki, bo jak TVP o 19.30 ruszy ze swoją machiną, to już nikt się potem nie pozbiera. I to jest jedna teza. A druga teza, trochę konkurencyjna, jak mówię, jest taka, że opozycja jest zbyt radykalna retorycznie i w części zapowiedzi, a takie rozliczenia, które ona zapowiada, jak na przykład Donalda Tuska, odkucie Julii Przyłębskiej od fotela, czy Sławomira Nitrasa, odpiłowanie katolików od przywilejów, napędzają wojnę polsko-polską, dają rządowej propagandzie paliwo i w zasadzie jej szkodzą.
No, ja bym tutaj oddzieliła, jeżeli chodzi o twoją pierwszą tezę, kwestię głosowania w sprawie SN od kwestii 500+ i wieku emerytalnego. To znaczy dodatek 500+ oraz wiek emerytalny taki, jaki jest teraz, jednak popiera zdecydowana większość społeczeństwa i niewiele ludzi chciałoby to zmienić. Rozumiem opozycję, nie sądzę, żeby ich niechęć wobec tych postulatów wynikała ze strachu przed PiS-em. To jest bardziej racjonalizm i pewnie odpowiedź na oczekiwania też własnego elektoratu. Być może któraś z małych partii by mogła mówić o tym wieku emerytalnym inaczej. Natomiast w sprawie 500+ nie wydaje mi się, żeby to miało być skuteczne. Jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, no opozycja popełniła błąd. Natomiast ja tutaj mam chyba największą pretensję tak naprawdę do Lewicy i PSL-u w tej kwestii, które nie chciały zagłosować przeciwko tej ustawie, a ta ustawa była po prostu niekonstytucyjna i trzeba było zagłosować przeciw. Rozumiem Platformę, która wobec sprzeciwu Lewicy i PSL-u zachowała się, jak się zachowała, to znaczy oni powinni się dogadać i razem wszyscy się sprzeciwić. W momencie, kiedy PSL i Lewica kompletnie nie chciały na to pójść, to rozumiem, że decyzja Platformy nie opierała się na jakichś wartościach, tylko na kalkulacjach, co będzie obarczone mniejszą stratą. To znaczy wartością by było, gdyby opozycja cała zagłosowała przeciw. W momencie, kiedy było wiadomo, że to się nie uda, to jakoś tam rozumiem decyzję Platformy, nie mówiąc, że ją popieram, ale wydaje mi się, że to jednak przede wszystkim było winą PSL-u i Lewicy ta decyzja. Jeżeli chodzi o radykalizm, przede wszystkim formułowany przez Donalda Tuska, no to jest to zrzucenie z urzędu Adama Glapińskiego, Julii Przyłębskiej, radykalne rozliczenie PiS-u, no to jest odpowiedź też na to, czego oczekuje platformerski elektorat. Ja jestem trochę zdziwiona, że Platforma rośnie od kilku dobrych miesięcy w sondażach, pomimo że nie widzę takich zabiegów o poszukiwanie trochę innego elektoratu, jakiegoś takiego bardziej centrowego, właśnie łagodzenia kursu, żeby sięgnąć po innych wyborców. Ewidentnie ten radykalizm i taka gra na ostrą polaryzację i bardzo ostrą antypisowskość jakoś tam im sprzyja i pozwala, pomimo że mnie to dziwi, dążyć do tego poparcia na poziomie 30%, więc chyba dla nich ta polityka jest skuteczna.
Ja nie widzę sprzeczności między tymi tezami, które przedstawiłeś, i co więcej, uważam, że konsekwencją braku śmiałości jest właśnie radykalizm. Za pomocą radykalizmu Platforma próbuje ukryć pewne swoje deficyty w sferze śmiałości. I to jest jedna sprawa. Ten brak śmiałości ja bym widział właśnie na różnych płaszczyznach i widzę różne źródła. Jedno to jest to, co powiedziałaś, że nie ma jednej opozycji, nie ma jednej partii opozycyjnej, która by walczyła z PiS-em. Jest kilka różnych partii mających różne interesy i w związku z tym trudno jest, nawet gdy wydaje się, jak w przypadku ustawy o SN, że na przykład zaszkodzenie PiS-owi jest na wyciągnięcie ręki, no bo przecież Zbigniew Ziobro nie będzie głosował za tą ustawą, no więc można bardzo zaszkodzić PiS-owi, ale tak naprawdę jak się wtedy rozmawiało z politykami, zwłaszcza Lewicy i PSL-u, to było widać, że o żadnym wspólnym froncie nie było mowy. Być może gdyby Platforma była jedynym klubem opozycyjnym i miała tylu posłów, co wszystkie te kluby i koła, które teraz istnieją w Sejmie poza PiS-em, to być może by zagłosowała przeciw, obaliła ustawę i doprowadziła do dużego kryzysu koalicyjnego i pokazała, że mówi własnym głosem, że na przykład na własny projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, że ten projekt, to też redaktor Janicki pisał, że ten projekt jest uzgodniony z Brukselą, że jakiś komisarz mógłby się wypowiedzieć, że ten projekt spełnia kamienie milowe. Różne rzeczy mogłyby się wydarzyć, ale no, świat jest bardziej skomplikowany i czasem po prostu nie można być śmiałym, bo się przegrywa. Ale zgadzam się z tym drugim wątkiem, o którym ty mówiłeś, że opozycja, a zwłaszcza Platforma, wzdraga się czasem przed mówieniem, co tak naprawdę myśli. Czasem jest tak, że jakiś polityk Platformy, zwłaszcza spoza otoczenia Donalda Tuska, idzie do jakiegoś medium i coś mówi, na przykład o 500+, albo o wieku emerytalnym i następnie jest rozszarpywany przez media publiczne, a Platforma, często nawet ustami Donalda Tuska, się z tego wycofuje, prostuje w sprawie reparacji. Na przykład pamiętam, jak Grzegorz Schetyna podnosił wątpliwości, a potem Platforma poparła uchwałę w tej sprawie w Sejmie i widać ten strach opozycji przed tym, co umownie powie PiS, obawę przed przedstawianiem własnego zdania i walką o przekonanie wyborców do tego zdania. I z tego rodzą się takie grzechy jak pewna rutyna, reaktywność, brak porywającej wizji, bo ja rozumiem, że porywającą wizją jest wyprowadzenie Julii Przyłębskiej z Trybunału Konstytucyjnego, ale nie jest to wizja, która porywa wszystkich potencjalnych wyborców opozycji, którzy może by oczekiwali czegoś więcej. Natomiast ten radykalizm, ja rozumiem, dlaczego Platforma po niego sięga. Aśka już powiedziała, że to jej pomaga w sondażach, znaczy nie Aśce, tylko w Platformie. I też jak się porozmawia z ludźmi, którzy śledzą internet zawodowo, to oni też mówią, że Donald Tusk idealnie trafia w gust przeciętnego internauty i że teraz to, co rządzi w sieci, to jest taki prosty przekaz, bardzo niezniuansowany i te algorytmy sprzyjają radykalizmowi, a Donald Tusk to czuje i właśnie jest w pewnym sensie sterowany przez te algorytmy i zachęcany do tego radykalizmu. No, w takim świecie żyjemy. PiS również nie stroni od radykalizmu. Natomiast mniejsze partie, które próbują niuansować i dodawać ale w swoich wypowiedziach, albo mimo, albo choć, to stają się mniej zrozumiałe dla wyborców i słabiej trafiają do szerszych grup wyborców.
No i nieprzypadkowo Sławomir Mentzen jest królem polskiego politycznego TikToka. I odbijając się od tego, co mówiłeś, chciałem wrzucić wam ostatnią propozycję grzechu opozycji, mianowicie nieumiejętność sformułowania spójnej komunikacji i stawianie w pewnym sensie na niewłaściwe osoby. Mam tutaj na myśli z jednej strony osoby, które wychodzą do mediów i mają różnego typu wpadki. Tutaj świetnym przykładem jest ta wspominana już Małgorzata Kidawa-Błońska, która ma nieprawdopodobny talent do wpadek medialnych. Niedawno całkiem uznała Mieszkanie Plus za program Platformy Obywatelskiej. Kiedyś mówiła, że w Platformie zacznie się cyrk wyborczy zamiast cykl wyborczy. No, bardzo dużo takich rzeczy miała, no ale ona nie jest jedyna. I z drugiej strony pytanie też, czy problemem opozycji nie są trochę jej liderzy. Trudno mi uwierzyć, by Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty czy Robert Biedroń byli w stanie napędzić nowych wyborców opozycji.
Jeżeli chodzi o liderów, to jakby opozycja miała potencjalnie jakichś lepszych liderów, to objawiliby się i wyszliby, przejęli władzę i pociągnęli tłumy. Rozumiem, że nie ma i opozycja jest skazana na tych, których już widzimy. Natomiast no, po pierwsze Donald Tusk, no pewnie jakichś wielkich tłumów za sobą nie pociągnie, no ale no, trzeba tutaj powiedzieć, że od momentu przejęcia władzy przez PiS, moment, w którym Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, jest momentem najlepszym dla polskiej opozycji. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której mówimy o tym, że realnie oni mogą przejąć władzę od PiS-u. Nawet jeżeli on ma bardzo wysoki negatywny elektorat, to też te pozytywne emocje, które wzbudza u części wyborców, ale jednak sporej grupy, są dla opozycji bardzo cenne. tacy ludzie jak Robert Biedroń. Rzeczywiście to jest polityk, który ma za sobą pewnie już nie jedną porażkę, to znaczy raz, że nie udało mu się zbudować partii własnej, która by weszła i zmieniła scenę polityczną, tak jak zapowiadał na początku 2019 roku. Potem miał za sobą klęskę w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Niemniej jednak jest to wciąż polityk, który jest ważny i który rezonuje w takich mniejszych miejscowościach. Jest to popularny polityk, może nie dla wyborców takich jak my, czy ludzi z wielkich miast, natomiast ci politycy zwykle też mają swoją niszę i są istotni dla różnych grup elektoratów.
No, Tuskowi trzeba oddać to, co Tuskowe. Pamiętajmy, jaki był jego punkt startu. On przyszedł do Platformy, która w gruncie rzeczy przestawała powoli istnieć i żyć. Przegrywała z Polską 2050 w sondażach. Jej lider Borys Budka mówił, że nie nadaje się na lidera w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. I Platforma była w najgłębszym kryzysie od swojego powstania, a dziś są sondaże, w których ociera się o próg 30%, czasem go nawet przekracza, nawet w średniej sondażowej, jeśli się doliczy wyborców niezdecydowanych, to jest minimalnie powyżej 30% i to nawet w tym słabszym miesiącu, jakim był styczeń. Więc Donald Tusk wykonał gigantyczną pracę, natomiast zgadzam się, że jest tak, że za nim niewiele widać, że ta Platforma wciąż jest partią słabą, o niezbyt bogatym życiu wewnętrznym, intelektualnym.
Swego czasu Donald Tusk zrobił wiele, by właśnie tak było.
I to też jest dziedzictwo Donalda Tuska, który wycinał ludzi, którzy mogliby mu w jakiś sposób zagrozić. Ten jeden potencjalny lider Platformy, który mógłby rzucić wyzwanie Tuskowi, Rafał Trzaskowski, jakoś się przez lata do tego zadania nie palił i dopóki mu ktoś tej władzy w Platformie nie da, to zdaje się, że on nie będzie miał ochoty o nią walczyć. Więc wygląda na to, że opozycja jest skazana na tych polityków, których ma innych generałów nie ma i nie będzie. Można się trochę dziwić, że przez 7 lat z klubu parlamentarnego nie wyrosły żadne większe gwiazdy, no bo można mówić o pewnej popularności takich posłów jak Dariusz Joński, czy Michał Szczerba, czy Aleksandra Gajewska. Jest to jednak popularność raczej niszowa niż masowa. Borys Budka okazał się bardzo niespełnioną nadzieją, podobnie lansowana kiedyś nieprzytomnie w mediach Kamila Gasiuk-Pichowicz. Paru innych polityków się pojawiło, po czym zgasło. Krzysztof Brejza jeszcze był jednym z najaktywniejszych posłów poprzedniej kadencji, teraz jest trochę mniej widocznym senatorem, może chciał wrócić do Sejmu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale nie widzę zbyt wielu innych polityków młodszego pokolenia, którzy mogliby trafiać do może trochę młodszych wyborców. Platforma nie wykształciła ich sobie. I z tym się z kolei wiąże pytanie, i to bardzo moim zdaniem poważne pytanie, czy Platforma oferuje powrót do roku 2014, czy coś nowego? Na to pytanie, mam wrażenie, Donald Tusk jeszcze nie odpowiedział. Natomiast fakt, że w imieniu Platformy wypowiadają się politycy i byli ministrowie, wskazywałby na to, że jednak ta tęsknota za czasami sprzed PiSu wciąż jest bardzo wyraźna w Platformie.
Rozmawiamy już długo, więc zupełnie na koniec chciałem was poprosić, żebyście powiedzieli, co w tym wszystkim, o czym sobie mówiliśmy albo o czym jeszcze nie mówiliśmy, uważacie za najważniejsze? Jaki waszym zdaniem jest ten jeden największy grzech opozycji?
Chyba ten brak pozytywnego przekazu i tego powiedzenia, co w Polsce zmieniłaby zmiana władzy. Co opozycja ma do zaoferowania Polakom oprócz tego, że posprzątanie po PiSie i rozliczenie PiSu?
To jest poważne zaniedbanie i deficyt. Ja myślę sobie również o tym, że głównym błędem opozycji było to, że oni któregoś dnia usiedli sobie na brzegu rzeki i uznali, że ten trup PiSu ich w końcu minie, a tymczasem ten trup otworzył oczy i zaczął płynąć w górę rzeki, a oni dalej siedzą na tym brzegu. I wydaje mi się, że jeśli szybko czegoś nie zrobią, to może być kłopot z przejęciem władzy, chociaż już na koniec powiem, że wciąż sondaże pokazują, że to opozycja jest w lepszej pozycji przed kampanią wyborczą i że PiS nawet z Konfederacją nie ma jeszcze w większości sondażach większości w Sejmie.
I tym uroczym obrazem trupa płynącego w górę rzeki zakończymy naszą rozmowę na dziś. Dziękuję wam bardzo.
Dzięki.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.